Na dziś zaplanowano wideokonferencję liderów tzw. koalicji chętnych. Ma się odbyć przed poniedziałkowym spotkaniem z prezydentem Ukrainy. W całej Hiszpanii trwają strajki pracowników lotnisk. Odwołano i opóźniono wiele lotów. Zdaniem rodziców w tym roku szkolne wyprawki będą droższe niż przed rokiem. Liderzy państw wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych wezmą dziś udział w wideokonferencji, poinformował Pałac Elizejski. Rozmowy odbędą się po spotkaniu na Alasce Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, ale przed zaplanowaną na poniedziałek wizytą w Waszyngtonie Wołodymyra Zełenskiego. Czego można się spodziewać po tej wideokonferencji? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
Przede wszystkim chodzi o wsparcie dla Zełenskiego i pokazanie, że nie jest osamotniony, że Europa za nim stoi i że dopóki będzie trwało zabijanie na Ukrainie, Europa utrzyma presję na Rosję, na przykład poprzez kolejny 19 pakiet sankcji. W swoim oświadczeniu przywódcy Europy przestrzegli, że nie należy nakładać żadnych ograniczeń na siły zbrojne Ukrainy i podkreślili, że Rosja nie może mieć prawa weta wobec drogi Ukrainy do Unii i do NATO. Jednak szefowa unijnej dyplomacji, Estonka Kaja Kallas, poszła o krok dalej, mówiąc, że Rosja nie ma zamiaru zakończyć tej wojny w najbliższym czasie, że jedynie przeciąga rozmowy i odmawia pójścia na jakiekolwiek ustępstwa. Jak usłyszałam, decyzja, czy odbędzie się trójstronne spotkanie Putin-Trump-Zełenski, zapadnie w poniedziałek po rozmowie ukraińskiego prezydenta z Trumpem.
Pozostajmy za granicą. Na lotniskach w całej Hiszpanii trwają strajki pracowników obsługi naziemnej. Protest sparaliżował m.in. port El Prat w Barcelonie, drugi co do wielkości w kraju. Odwołano i opóźniono wiele lotów. Ucierpiały połączenia z Londynem, ale i z innymi miastami Europy. Od piątku strajkują pracownicy Azul Handling, obsługujący linię Ryanair. W sobotę dołączyli do nich pracownicy grupy odpowiedzialnej za obsługę m.in. Emirates, British Airways, EasyJet czy Wizz Air. Akcje protestacyjne mają trwać z przerwami do końca roku, a odbywają się w samym środku sezonu turystycznego. Tylko w ubiegłym roku Hiszpanię odwiedziła rekordowa liczba 94 milionów zagranicznych turystów. Strażacy późnym popołudniem wczoraj zakończyli dozorowanie bloku przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. W czwartek doszło tam do pożaru, który gasiło 120 strażaków. Mieszkańcy budynku z części niedotkniętej żywiołem wrócili już do siebie, ale kilka mieszkań jest zupełnie zniszczonych.
8 mieszkań tej najwyższej kondygnacji, bo mamy tutaj do czynienia z jedną klatką schodową. Rozkład był taki, że jak się wchodziło na ostatnią kondygnację, to były dwa korytarze po prawej i po lewej. W każdym korytarzu były po 4 mieszkania. I rzeczywiście te sufity nad tymi mieszkaniami zapadły się. Też od wyniku pożaru, uszkodzenia tej konstrukcji dachu, ale też wody pożarowej, która też ma swoją wagę razem z ociepleniem, które namokło. I te sufity pozawalały się do mieszkań.
Mówił młodszy brygadier Kamil Witoszko ze Straży Pożarnej. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał, a według wstępnych ustaleń policji prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się oleju na patelni w jednym z mieszkań na 5. piętrze.
To są fakty w RMF FM.
60% rodziców jest przekonanych, że w tym roku szkolne wyprawki będą droższe niż przed rokiem. Tak wynika z sondażu SW Research. Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego z rodzicami uczniów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyterka.
Jak to cenowo może wyglądać?
No właśnie. Plusem jest to, że mamy jeszcze plecak z zeszłego roku, bo tutaj córka nie udało jej się go zniszczyć. Widocznie dobra firma. Niemniej jednak już widać, że zeszyty nie są w tej cenie, w której były w zeszłych latach, więc na pewno będzie to wyższa kwota niż poprzednio.
Jest pani zdaniem drożej niż w ubiegłym roku?
Jest. Po cenach zeszytów, nawet widać po cenach obuwie, po cenach wszystkiego. Jest drożej.
Wyprawka po prostu, to 300 zł to jest po prostu nic, jeżeli chodzi o tegoroczne po prostu ceny.
I jeszcze w faktach przypomnienie, że dziś ostatnia szansa, by na Dolnym Śląsku przenieść się do świata magii. W Hogwart, słynną szkołę czarodziejów, zamienił się Zamek Czocha. Na magicznym festiwalu nasz reporter Paweł Konieczny spotkał znanych czarodziejów.
Dolores Umbridge.
Trudno, a ta rola?
Czy ja wiem? Nie muszę lubić dzieci, nie muszę lubić ludzi.
Malfoy to chyba mało lubiona postać, ale chętnych do zdjęć nie brakuje.
Niektórzy lubią takie postacie i ja zresztą też. Wolę takie nieoczywiste niż jednoznacznie dobre.
Koleżanka wciela się w postać.
Luny Lovegood.
Dużo dzisiaj czarowania?
Strasznie. Fajni ludzie, dużo chodzenia, dużo zdjęć, ładna pogoda, więc jest fajnie.
A festiwal Czarodziejem być Szkoła Magii w Zamku Czocha potrwa jeszcze do końca weekendu. Polska w tyle w zakresie rozbudowy infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Nasz kraj nie zrealizuje w tym roku unijnych wytycznych, tak ocenia Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności w najnowszym raporcie. Punktów ładowania. Co dokładnie przewidują europejskie cele, gdzie mamy braki i dlaczego? O tym w rozmowie naszego reportera.
Jak nam idzie rozstawianie ładowarek w Polsce?
Obecnie infrastruktura ładowania dla pojazdów elektrycznych, ta ogólnodostępna, to 10 225 punktów ładowania. To jest stan na koniec czerwca bieżącego roku. 1/3 z tych punktów to punkty DC, czyli potocznie moglibyśmy powiedzieć szybkie punkty ładowania. To jest oczywiście jeszcze poziom zbyt niski, żeby być z niego zadowolonym. Jeśli chodzi o cele wzrostu sieci infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych w Polsce, ale dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, no to tu mamy cele wyznaczone przez tak zwane AFIR, to jest rozporządzenie unijne. Rozporządzenie, które weszło wraz z pakietem Fit for 55, ogłoszone jako projekt w 2021 roku, później procedowane i w ubiegłym roku w kwietniu już weszło w życie. Rozporządzenie oczywiście bezpośrednio wiąże, więc jest to dosyć, można powiedzieć, ostry środek prawny Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. No i tu mamy pewne cele, które dotyczą sieci transportu wszystkich dróg w Europie i to jest z kolei rozporządzenie TEN-T. My tę sieć TEN-T mamy dość dużo w Polsce, 7,5 tysiąca kilometrów ponad. No i AFIR nam mówi, jak musimy nasycić tę sieć. My jako Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności spojrzeliśmy na to i patrzymy co miesiąc i publikujemy to w formie takiego indeksu, jak my to nazywamy AFIR-u, czyli licznika AFIR-u. W tym roku, w pierwszych 6 miesiącach 2025 roku ten przyrost był dość mały, bo z 11 do 14% na sieci kompleksowej. Sieć TEN-T dzielimy na dwie, kompleksową i bazową. Bazowa, można potocznie to postrzegać jako autostrady ekspresówki, kompleksowa, no to w ogóle sieć transportowa, która jest takim krwiobiegiem Unii Europejskiej. Więc jesteśmy z tymi celami zapóźnieni. Cele są na dwa sposoby określane. Pierwszy sposób to ile mocy musimy zainstalować w kontekście wzrastającej floty samochodów elektrycznych. My w Polsce mamy tych samochodów delikatnie powyżej 100 tysięcy. Natomiast na każdy nowo zarejestrowany pojazd elektryczny po wejściu w życie AFIR-u musimy dołączyć do sieci 1,3 kW. Na każdą hybrydę pluginową 0,8 kW. I tu te cele wyglądają dobrze, ale to dlatego, że flota jest jeszcze dosyć mała w kontekście tego, co się dzieje w państwach tak zwanej Starej Unii. Jeśli chodzi o drugi sposób, to jest to wyznaczane dystansowo. Czyli na tej bazowej sieci mamy co 60 km dwa punkty ładowania. Na 2025 rok mamy 400 kW, przy czym każda stacja musi mieć dwa punkty po 150 minimum. Może mieć więcej, ale to jest minimum. A w 2027 to wzrasta do 600 kW. W ten sposób wypełnionej sieci musimy mieć 50% wypełnienia w 2027 roku, a w 2030 już cała sieć TEN-T musi mieć tak ustawione punkty ładowania. Czyli cele są ambitne. No my jesteśmy do tyłu z wypełnianiem tych ambitnych celów, głównie przez brak takiego strategicznego podejścia, można by to tak określić, czyli nie mamy takiej dobrze zakrojonej strategii, jak realizować te cele i na razie to jest ambicja firm, które są na tym rynku i odpowiedzi na różnych etapach decydentów czy odpowiednich instytucji i urzędów. Do tego dochodzą cele, które mają się najgorzej, bo wypełniamy je na dzisiaj w 0%, nie wiem jak to nawet odmienić, ale w ogóle ich nie wypełniamy, czyli mamy 3 stacje ładowania dla pojazdów ciężkich powyżej 3,5 tony elektrycznych. No i to wypełniamy, tak jak mówiłem, 0% w tej chwili, także to jesteśmy bardzo zapóźnieni. To oczywiście jest też bardzo trudny temat, bo temat związany z ogromnymi przyłączami i dużymi zapotrzebowaniami na moc. W tym roku realizowany jest program dopłat dla pojazdów ciężkich, dla infrastruktury do pojazdów ciężkich i dla przyłączy właśnie sieciowych do instalowania tej infrastruktury dla pojazdów ciężkich. I ten program dla przyłączy właśnie już wykorzystał 0,5 miliarda złotych. Czyli widzimy, że tu jest największy ruch największa chęć rynku, żeby rozwijać ten segment infrastruktury dla transportu ciężkiego. No i na pewno będzie trzeba bardzo szybko uruchomić kolejny miliard, bo ten program jest na 2 miliardy, więc tę drugą turę trzeba będzie jak najszybciej zacząć, nie możemy czekać, szczególnie, że widzimy, że i apetyt rynku jest duży, cele niewypełnione, więc no, działania powinny być podjęte niezwłocznie.
Skoro wypełniamy cele na 0%, to może znajdźmy jakąś skalę porównawczą, to znaczy jak złe to zero jest na tle innych państw. Zakładam, że w krajach tak zwanej starej Unii jest dużo lepiej, ale czy bardzo dużo?
To 0% wypełnienia celów AFIR-u to oczywiście dla transportu ciężkiego, to trzeba podkreślić, bo dla osobowego to już te procenty wyglądają lepiej. Nie tak, myślę, że entuzjastycznie lepiej, ale lepiej. Jeśli chodzi o segment transportu ciężkiego, wcale nie jesteśmy tutaj aż taką czarną owcą. Rzeczywiście inne rynki też mają tutaj duże opóźnienia. No nie takie jak my, są takie kraje jak Francja czy Królestwo Niderlandów, gdzie rzeczywiście te dane są wyższe, czy też niektóre państwa skandynawskie. Szczególnie, że te pierwsze cele są na 350 kW, na takie dwa punkty przy 1,8 megawata na tak zwany hub, czyli na stację ładowania, więc część państw już miała takie nawet huby, zanim AFIR wszedł w życie, więc to się rozwija dobrze. Wciąż wolniej rozwija się elektryfikacja flot, to głównie też temat świadomości, ale też innych przepisów unijnych, które nie wszystkie państwa członkowskie wdrażają. No jest chociażby tak zwana eurowinieta, tak ją kolokwialnie nazywamy, czyli przepis, który wiąże opłatę za używanie bazowej sieci TEN-tu, czyli autostrad, ekspresówek, która jest naliczana w stosunku do emisji dwutlenku węgla przez pojazd. No i tutaj w Polsce to by była niesamowita zachęta dla właścicieli flot, żeby zmieniać i elektryfikować pojazdy, swoje floty i kupować elektryczne pojazdy ciężkie. No Polska wciąż tej tak zwanej właśnie eurowiniety jeszcze nie uruchomiła. Są dodatkowe inne też zapóźnienia, gdzie też nie jesteśmy ostatni. No tutaj nawet plany dla Społecznego Funduszu Klimatycznego, bodajże dopiero dwa państwa członkowskie przedstawiły Komisji Europejskiej, a jest ich 27, przypomnę, i w czerwcu minęła data, żeby to zrobić, więc nie, Polska nie wygląda najgorzej, ale no to wciąż jest trzecia największa flota Europy, 840 tysięcy pojazdów elektrycznych, ciężkich, elektrycznych bardzo niewiele, więc musimy jak najszybciej elektryfikować ten segment, bo to jest 8% blisko naszego PKB, 700 tysięcy miejsc pracy, więc to się wiąże z infrastrukturą, bo każdy, kto rozważa elektryfikację floty, patrzy na to, jak infrastruktura ładowania dla tej floty się rozwija. Rozwija się za wolno.
A z członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności Aleksandrem Reichem rozmawiał nasz reporter Igor Skrzypek.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.